Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Ojciec Marek Raczkiewicz.
Ojciec Witold Heppner.
I ojciec Grzegorz Woś.
Serdecznie Państwa pozdrawiamy z gorącej Portugalii, z Lizbony. Dokąd już przybył Ojciec Święty? Przed kilkoma chwilami dosłownie. W tej chwili trwa przejazd z lotniska na spotkanie w Pałacu Prezydenckim, gdzie dokona się oficjalne powitanie dostojnego gościa przez głowę państwa portugalskiego. A jest to, drodzy Państwo, już 42. pielgrzymka apostolska Ojca Świętego Franciszka, tym razem do Portugalii z okazji 37. Światowych Dni Młodzieży, które tutaj trwają. Wczoraj się rozpoczęły, a dzisiaj dołącza do nas Ojciec Święty Franciszek. Jesteśmy, drodzy Państwo, w Portugalii, w Lizbonie. Będziemy starać się też Państwu pokazać troszkę, powiedzieć o tym mieście, o tym kraju. Część z Państwa może zna, ktoś tutaj był, ktoś nie był, ale warto wiedzieć, piękny kraj i bogata historia też samej Lizbony. Oczywiście pielgrzymka Ojca Świętego ma charakter nie tylko nakierowany na samą Portugalię, ale na Kościół powszechny. Jest to wszak spotkanie światowe młodzieży, ale też będą elementy, takie punkty programu dedykowane typowo Kościołowi portugalskiemu, jak choćby dzisiejsze popołudniowe spotkanie z kapłanami, siostrami zakonnymi, seminarzystami podczas nieszporów w kościele Hieronimitów, ale to dzisiaj po południu. Też tam będziemy, drodzy Państwo, z kamerami, z mikrofonami i będziemy wspólnie modlić się i wsłuchiwać się w słowa Ojca Świętego. Ale, a więc są te elementy typowo portugalskie, że tak powiem. Oczywiście w sercu tego pielgrzymowania dzisiejszego Ojca Świętego w tym tygodniu, tych najbliższych dni, jest młodzież. Młodzież nie tylko portugalska, ale młodzież przybyła z całego świata. I drodzy Państwo, wczoraj rozpoczęliśmy te spotkania. Kardynał metropolita Lizbony rozpoczął Eucharystią w parku Edwarda VII, mszą świętą, te spotkania kardynał Emanuel Clemente. Mamy okazję być w samym, dosłownie w centrum wydarzeń, ponieważ nasze studio jest dosłownie przylega do parku, gdzie młodzież się zbiera, gromadzi i wczoraj tutaj byliśmy w oku cyklonu, że tak powiem. Działo się wiele, było hucznie, radośnie. Młodzież tutaj wyrażała swoją radość i entuzjazm, jak to tylko młodzi potrafią, a my byliśmy w samym środku tego wszystkiego i tak też będziemy w tych najbliższych dniach, aby Państwu przekazywać i treści, i też atmosferę tego spotkania. Ojcze Marku, może kilka słów o samej Lizbonie, bo ojciec wiem, że jest tutaj kimś, kto zna dobrze to miejsce.
Myślę, że warto wrócić do wczorajszej mszy. Odbyła się w parku Edwarda VII. W języku Światowych Dni Młodzieży jest to wzgórze spotkań. Piękny park, pięknie położony na takiej wzgórzu, powiedzmy, skąd widać też i rzekę Tak, i też niedaleki już ocean. Od południa zaczęły się gromadzić pierwsze grupy młodych ludzi tutaj właśnie w tym parku. Pomimo upału, pomimo słońca, zwłaszcza tak w godzinach południowych, ale humoru, radości, śpiewu i tańca nie brakowało. Młodzież witała kolejne grupy przybywające do tego parku. I wieczorem, tak mniej więcej już od godziny 17, rozpoczął się prawdziwy festiwal młodzieżowy tutaj. Występowały różne zespoły, czy znani artyści na scenie tutaj przy głównym ołtarzu. I młodzież spontanicznie włączała się też i w śpiewy, i w tańce, i w oklaski. A zwłaszcza młodzież języka hiszpańskiego oczywiście zawsze krzyczy i wołała: to jest młodzież papieża, a inni odpowiadali: Portugal, Portugal. No więc, i zwłaszcza kiedy zabrzmiały nuty hymnu, oficjalnego hymnu Światowych Dni Młodzieży, no w tym momencie podrywały się fantastyczne fale i rąk, i flag, a widok różnych barwnych, kolorowych flag z tylu krajów, najbardziej odległych, nawet trudno niektóre nazwy zapamiętać, bo małe wyspy gdzieś na Pacyfiku, ale młodzież naprawdę rzeczywiście z wielką radością oczekiwała na rozpoczęcie mszy świętej. Sama msza, k samej mszy przewodniczył kardynał Manuel Clemente i na tej mszy również był obecny prezydent Portugalii, Marcelo Rebelo de Sousa, który tuż po przyjeździe do parku Edwarda VII, no, kiedy zobaczył te tłumy młodzieży, powiedział, no takiej fali młodzieży w Lizbonie jeszcze nie było. Sama msza oczywiście również piękna, oprawa muzyczna, liturgiczna i homilia kardynała, który w pierwszych słowach powiedział: Lizbona, wita was. Nasza Lizbona od dzisiaj i przez najbliższe dni jest też i waszą Lizboną i przyjmie was z otwartymi ramionami, podobnie jak wiele innych regionów czy też rodzin, które przyjęły pielgrzymów z tylu krajów świata.
Drodzy Państwo, jesteśmy już kilka dni w Lizbonie. Mieliśmy okazję widzieć miasto przed przybyciem pielgrzymów młodych z diecezji, ponieważ no, niemal tydzień wcześniej odbywały się takie spotkania w diecezjach i od niedzieli, potem wczoraj, młodzież zaczęła napływać już do Lizbony. Widzieliśmy te różnice. Miasto żyjące najpierw w takim swoim rytmem, jak to wielkie miasto, a więc oczywiście ruch i codzienne sprawy ludzi. I nagle pojawia się fala młodzieży z całego świata, która się od razu daje zauważyć. Z flagami, z okrzykami, ze śpiewami, czy to w metrze, czy to na ulicach. Portugalczycy stają, obserwują. Też, to mi się tak podoba, organizatorzy postawili telebimy w różnych miejscach Lizbony, przynajmniej w okolicach tego parku, gdzie są spotkania, który jest w centrum miasta. I te telebimy, no i mieszkańcy miasta mijają te telebimy, patrzą, co się dzieje. Muzyka się rozlega, ponieważ, właśnie mówię, to jest centrum miasta, nie da się tej muzyki nie słyszeć. Na ekranach widzą młodzież, którą pokazują realizatorzy, rozentazjuzmowaną, przepraszam. I to jest też jakieś, myślę, mocność, takie docieranie do ludzi z tą radością i młodości, ale z radością wiary.
Też myślę, że sama młodzież, ale nie tylko młodzież, odczuwa no, potrzebę i też tę radość tego spotkania tutaj w Lizbonie, ponieważ jak pamiętamy, Światowe Dni Młodzieży miały odbyć się wcześniej, zostały przełożone z racji pandemii. I też ta radość z tego oczekiwania, wyczekiwania to spotkanie była jakoś odczuwalna również i wczoraj na tej pierwszej mszy i też na tych różnego rodzaju spotkaniach czy katechezach, które mają miejsce też dzisiaj od samego rana. Ojciec Witek wspominał właśnie o tym, że jesteśmy wokół cyklonu. My nie tylko słyszymy i muzykę, i śpiewy, i przelatujące samoloty, ale nasze centrum pracowe, skąd nadajemy, robimy transmisję, jest tuż przy właśnie placu, tego głównego placu parku Edwarda VII, więc bez szyb, więc możemy też słyszeć i widzieć tych młodych, jednocześnie też odczuwać, ponieważ kiedy zaczynają tańczyć i skakać, więc cały nasz ten boks też się równie strzęsie, ale to też pozwala nam jakoś też wziąć udział tak bezpośrednio, bardzo bezpośrednio w tym, co się dzieje tutaj podczas tych Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie, a szczególnie na tym wzgórzu spotkania, które jest w parku Edwarda VII.
Być może Państwo będziecie słyszeć w czasie naszej transmisji dźwięki muzyki, choćby teraz, w tej chwili. Tutaj bowiem trwają cały czas próby nabożeństw, liturgii. Tutaj, to znaczy w tym parku Edwarda VII, przy ołtarzu, który jest tutaj zbudowany. A my tutaj właśnie teraz znajdujemy się w tym miejscu. To tak słowem pewnego też wyjaśnienia czy usprawiedliwienia się gwoli tutaj jasności i uspokojenia Państwa, co się dzieje na antenie. Ołtarz sam, drodzy Państwo, jest zbudowany w taki sposób, że to też będziecie Państwo na pewno widzieć w czasie naszych transmisji. Kamery to pokazują bardzo często. Piękna panorama ołtarza na wzgórzu i w dół ten park dłuższy niż szerszy, zapełniony młodzieżą, a na końcu to nie jest morze, to jest wielka zatoka rzeki Tak, która wpływa do oceanu.
Papież powoli zbliża się do Pałacu Prezydenckiego. Ten pałac leży w dzielnicy Belen, na przedmieściach powiedzielibyśmy Lizbony. Belen znaczy Betlejem. Bardzo blisko stąd też znajduje się słynna Torre de Belén, czyli wieża z Belén, widoczna na wielu filmach, czy też i pocztówkach pamiątkowych z Lizbony. A jak widzimy, na Ojca Świętego czekają grupy młodzieży, które witają go tutaj bardzo entuzjastycznie. Pierwszy ważny punkt pobytu Ojca Świętego na ziemi portugalskiej. Spotkanie z władzami, z prezydentem Portugalii.
I te okrzyki młodzieży będą nam towarzyszyć cały czas przez te najbliższe dni. Widzimy w tej chwili tą chyba wieżę, Belém. Tak, to jest
tak.
Taka wieża obserwacyjna, która chroniła wejścia właśnie z oceanu poprzez rzekę Tak do miasta. Bo tutaj znajduje się właśnie wyjście portowe okrętów na Ocean Atlantycki. I tutaj też obok jest taki pomnik odkrywców.
Tak,
czy zdobywców.
Odkrywców,
pokazujący Portugalczyków, którzy wyruszali w świat i odkrywali nowe lądy.
Cały ten też region, czy powiedzmy ta część Belém jest, to są parki nad rzeką również, więc taka część dzielnica, powiedzmy, bardziej rekreacyjna. Mieszkańcy Lizbony przychodzą tutaj, czy przyjeżdżają całymi rodzinami, aby spędzić weekend, bawiąc się, czy grając w piłkę, ponieważ charakterystyczny obrazek, jaki możemy zobaczyć tutaj, zwłaszcza w niedzielę, czy tam w sobotę, to jest ojciec, który gra w piłkę z synem, czy z synami.
A też w tym rejonie, gdzie teraz przejeżdża Ojciec Święty, gdzie jest Pałac Prezydencki, też jest miasteczko radości, tak to jest nazwane. To jest taki sektor wydzielony dla młodzieży, gdzie jest po pierwsze kaplica, gdzie trwa adoracja Najświętszego Sakramentu i jest to dziennie Eucharystia sprawowana w różnych językach, raz dziennie. Ponadto jest 120 konfesjonałów ustawionych, a więc taka strefa spowiedzi, strefa miłosierdzia. I też są dwie sceny zbudowane, gdzie też są różne nabożeństwa, raczej może koncerty, jakieś konferencje bardziej. To jest cały czas ten rejon, gdzie teraz właśnie Ojciec Święty przejeżdża, gdzie się znajduje. Piękne tereny, jak mówił się Marek, zielony, przystanie żaglowe tam też są w tym miejscu. Taki teren piękny, rekreacyjny, świeże powietrze, wieje tutaj piękna taka bryza od oceanu, tam mieliśmy okazję być. I już widzimy piękną panoramę, Ojcze Marku.
Piękny klasztor mnichów świętego Hieronima. Dzisiaj też i muzeum. Tutaj też odbędzie się jedno ze spotkań. I już i też przed nami widoczny jest to właśnie ten pomnik odkrywców.
I centrum kulturalne, gdzie też będzie spotkanie. Ten taki nowoczesny budynek za flagami. Tam będzie spotkanie dzisiaj. I w ten kościół, klasztor też, tam będą nieszpory właśnie. Więc to jest ten rejon, gdzie dzisiaj będzie poruszał się Ojciec Święty. No i widzimy przystań żaglową i tutaj właśnie...
I też piękny widok na samą Lizbonę. Te, powiedzmy, charakterystyczne dachy, które właśnie błyszczą bardzo ładnie, tak ciekawie, kolorowo w blasku słońca. Ale skąd też widać i rzekę Tak, i jak się dobrze spojrzy, też i ocean. A z drugiej strony myślę, że zobaczymy też figurę Chrystusa.
Taka figura, jak pamiętamy, znamy ją z obrazków z Rio de Janeiro. Tego typu figura właśnie tutaj też jest umieszczona nad Lizboną. Nieco mniejsza chyba, tak można
powiedzieć.
Stwierdzić, tak? Natomiast, drodzy Państwo, Lizbona to, tak tutaj widząc, kojarzy mi się z kilkoma kolorami. Biel ścian, taki pomarańczowy, różowy kolor dachów. I błękit nieba, błękit morza.
I charakterystycznych kafelków.
Kafelki to już tak, to mnie tak tutaj urzeka. Coś, co w Polsce nie znamy, ale tutaj właśnie domy są wyłożone z zewnątrz takimi kafelkami, jak może my mamy w łazienkach czy w kuchni. Piękne, kolorowe, różne wzory zdobieniowe. No taki tutaj jest styl, taka estetyka i to też ma swój urok. Ojciec Święty już przybliża się do Pałacu Prezydenckiego. Zaraz wyjdzie mu naprzeciw prezydent, tam będzie odegranie hymnów narodowych.
I coraz więcej młodych ludzi, coraz więcej właśnie widzimy, możemy zobaczyć flagi z różnych krajów.
Polska
również.
Też, oczywiście.
Jest około 25 tysięcy młodych uczestników Światowych Dni Młodzieży z Polski. I oczywiście trzeba też pomyśleć i o tutajszej Polonii, która również włączyła się bardzo dynamicznie w pomocy też przyjęcie Ojca Świętego.
No też tutaj przybyła młodzież polonijna w ogóle z różnych krajów Europy, nie tylko z samej Portugalii. Przed nami już prezydent właśnie stoi w progu swojej rezydencji. Oczekuje na Ojca Świętego.
Pałac prezydencki to jest dawny Pałac Królewski. Na początku XX wieku, po zmianie ustroju Portugalii na republikański, stał się siedzibą prezydentów. Nie wszyscy mieszkają w budynku pałacu, ale jest to oficjalne miejsce na przyjęcie delegacji państwowych.
Prezydent Marcelo Rebelo de Sousa, którego teraz widzimy, głowa państwa portugalskiego, urodzony w 1948 roku i prezydentem został wybrany w 2016 roku po raz pierwszy, potem ponownie dwa lata temu. Ma dwóch synów i pięciu wnuków, a więc jest dziadkiem. I już w tej chwili wita Ojca Świętego przed swoim pałacem. Miejsce na spotkanie przygotowane jest, no dosłownie wręcz tak można powiedzieć, na ulicy przed rezydencją. Jest piękne zadaszenie, dwa fotele dla prezydenta i dla Ojca Świętego pod takim niewielkim zadaszeniem. W tle taka różowa ściana Pałacu Prezydenckiego, czerwony taki purpurowy dywan. Obok biało-żółte kwiaty po obu stronach, flaga portugalska i flaga watykańska.
I grupa młodzieży, która z radością wita i pozdrawia Ojca Świętego. Nie tylko młodzież, mieszkańcy Lizbony również.
Trwa teraz odgrywanie hymnów. I salwy honorowe z okrętu wojennego, który jest zacumowany na rzece tak nieopodal Pałacu Prezydenckiego. Wysłuchaliśmy hymnów, hymnu watykańskiego oraz hymnu portugalskiego. I teraz kompania reprezentacyjna wojska portugalskiego oddaje hołd gościowi i prezydentowi republiki. Oddanie honoru flagom. Mamy tutaj, drodzy Państwo, cały rytuał dyplomatyczny. Zawsze pielgrzymka papieża to jest pielgrzymka głowie państwa i tak jak protokół dyplomatyczny to przewiduje, te wszystkie ceremoniały są zachowane. Ojciec Święty jest głową państwa watykańskiego. I teraz będzie przemarsz, czy raczej wymarsz kompanii reprezentacyjnej Armii Portugalskiej. Kiedy nastąpi jeszcze prezentacja delegacji, członków delegacji, którzy przybyli z Ojcem Świętym, będą oni przedstawieni prezydentowi Republiki Portugalskiej. Tymczasem, drodzy Państwo, jeszcze pozwólcie kilka słów na temat samej Lizbony, gdzie teraz jesteśmy. Miasto z niesamowitą historią. Prawie 3 miliony mieszkańców liczy Lizbona na brzegu Atlantyku. Jest umieszczona oczywiście, jak wiemy. Nie, i założona została Lizbona przez Fenicjan, a więc ta historia bardzo, bardzo odległa. Te tereny były zamieszkałe już od czasów epoki neolitycznej, a więc już to są tysiące lat osadnictwa tutaj w tym miejscu. I potem niesamowita historia tego miasta, bardzo zmienne i dramatyczne. I ciekawe koleje tego miasta, założone przez Fenicjan, potem zdobyta przez Greków, przez Kartagińczyków. Tutaj legenda mówi, że tutaj urodził się Ulisses, bohater, sławny król Itaki, bohater Odysei Homera. I tutaj właśnie miał według tej legendy przybyć podczas swojej podróży powrotnej do Itaki. To legenda. Natomiast na pewno potem zdobyli Rzymianie Lizbonę. Potem oczywiście Imperium Rzymskie, potem barbarzyńcy najechali. Mamy teraz piękną panoramę. W tej chwili widzimy pomnik, o którym wspominałem, pomnik odkrywców nad brzegiem rzeki Tak, przy ujściu do Atlantyku. Pomnik stylizowany na okręt. Tak tam, jak patrzymy, tak się nam to kojarzy wizualnie. To jest to miejsce, skąd wyruszali Portugalczycy na podbój świata, na odkrywanie nowych lądów.
Ponieważ Lizbona, oprócz swojej pięknej historii, jest przede wszystkim miastem, gdzie spotykają się jakby trzy szlaki, bo jest to Europa, jest to Afryka i tak zwany Nowy Świat, czyli Ameryka Południowa przede wszystkim, ale też i Północna. Miasto, gdzie spotykają się różne kultury, i w którym żyje ponad 60 różnych też narodowości. Wobec tego ludzi pochodzących z 60 krajów. Więc też miasto otwarte, miasto oceanu, miasto tych właśnie trzech szlaków, miasto trzech kultur, wielu kultur, które rzeczywiście fascynuje każdego, który tutaj przyjedzie i pozna tak głębiej właśnie i historię miasta też, jego klimat, atmosferę, jaką żyje to miasto do dzisiaj też. A z drugiej strony ktoś jeżeli pojedzie później do Brazylii, też zrozumie wiele elementów architektonicznych, nie tylko, ponieważ znając Portugalię, znamy też i korzenie kultury też późniejszej też brazylijskiej, zwłaszcza w Salwadorze na północy.
ekonomiastką tej wielości kultur, które się tutaj krzyżują, choćby niech nam uzmysłowi ten fakt, gdzie dzisiaj mówi się w języku portugalskim w świecie, jakie to są kraje, jaka to jest ich rozpiętość geograficzna. Oczywiście Brazylia, największy kraj przecież, ale i Angola, i Mozambik, tu już mamy teraz Afrykę, Wyspy Zielonego Przylądka, czy przy Chinach Macao, taka kolonia portugalska.
Jak chociaż pamiętamy z Panamy jeszcze, dlaczego została wybrana Lizbona na kolejne właśnie światowe spotkanie młodzieży, ponieważ właśnie, żeby podkreślić tę uniwersalność i to też ułatwić jak gdyby to spotkanie tych trzech kultur, ponieważ Lizbona właśnie leży na skrzyżowaniu Afryki, Europy i też Ameryki. I też mi wydaje, obserwując grupy młodzieży, które wczoraj były tutaj na mszy inauguracyjnej, no jednak chyba to pragnienie, to marzenie Ojca Świętego się spotkało, ponieważ no widzimy, że grupy młodzieży przyjechały z najbardziej odległych też i krajów, czy też i wysp do tegoż miasta.
Tak, jest wielu Brazylijczyków tutaj, no nie tylko oczywiście. I faktycznie wiele łatwiej jest przyjechać młodzieży, która już mówi w tym języku, u siebie w swoim kraju, do kraju właśnie gospodarza, właśnie języka portugalskiego. Faktycznie ten zamiar chyba się spełnił, spełnia się w tych dniach Ojca Świętego, aby tej młodzieży ułatwić. Trwa defilada wojsk, kompanii reprezentacyjnej, różnych poddziałów wojska. Jest wojska lądowe, marynarka, wojska lotnicze. A my jeszcze wróćmy do samej Lizbony, drodzy Państwo. Jak mówiłem, zdobyta potem po upadku Imperium Rzymskiego przez ludy barbarzyńskie, potem zdobyta przez muzułmanów, to jest rok 711, a więc 8 wiek, muzułmanie zdobywają Lizbonę i taka sytuacja trwa do 1147 roku, a więc około 4 wieki, 400 lat tutaj było panowanie muzułmańskie. I dopiero w roku 1147 król Alfons I odbił z rąk muzułmanów Lizbonę i miasto nieco później, w 1255 roku, staje się stolicą Królestwa Portugalskiego. I potem nastaje okres odkryć geograficznych. To już mamy tutaj okres właśnie już XV wiek, Krzysztof Kolumb, koniec XV wieku i Portugalia, która jest no, naturalnie nakierowana na ten kierunek oceanu, może śródziemne owszem, ale bardziej ocean, naturalnie była predysponowana, aby stać się właśnie takim tym protagonistą tych procesów odkrywania nowych lądów, najdalszych lądów. Tutaj trwa choćby do dzisiaj spór, kto pierwszy opłynął glob ziemski, kulę ziemską, czy Portugalczyk, czy Anglik.
To, czy Hiszpan też.
Czy Hiszpan, przepraszam, właśnie, bo tutaj...
Różne też są teorie na ten temat. Natomiast też Lizbona leży na terenach, gdzie są też trzęsienia ziemi. Te trzęsienia ziemi też mocno wpłynęły też na historię, czy też architekturę samej Lizbony. W XVI wieku wiele kościołów też zostało tutaj zniszczonych, ale przede wszystkim wielkie trzęsienie ziemi w połowie XVIII wieku, które no, bardzo mocno dotknęło samo miasto. Zginęło wiele osób też. I po tym trzęsieniu ziemi nastąpiła jak gdyby taka nowa reorganizacja całego też i samego miasta. O tym trzęsieniu ziemi ciągle się też i mówi, ciągle się wspomina, ponieważ rzeczywiście było to wstrząsające dla całego społeczeństwa.
No i też się widzi jego skutki do dzisiaj. Można chodząc po Lizbonie zobaczyć pewne budynki do dzisiaj nieodbudowane, jak choćby, znaczy odbudowane tak, ale także widać ślady zniszczeń, choćby kościół dominikanów w Lizbonie. Używany, ale jakby ma się wrażenie, wchodząc czy też z zewnątrz, niewykończony. Widać z zewnątrz cały czas rusztowania, czy są wręcz takie ruiny się wydają z zewnątrz. Wchodzimy do wnętrza. Też są takie gołe ściany, gdzieś zburzone i zostawione ołtarze, proste figury, jakby tak chciano zachować pamięć o tym wydarzeniu, o tym trzęsieniu ziemi, choćby w ten sposób. To było 1 listopada 1755 roku, 9 stopni w skali Richtera, maksymalna skala, maksymalny poziom w znanej nam skali, trzęsień, mierzenia trzęsień ziemi dotknęło właśnie Lizbonę, potem ogromne, zaraz po nim nastąpiło tsunami i wielkie pożary, które dopełniły miarę zniszczeń tutaj tego miasta. Potem oczywiście nastąpiła odbudowa miasta.
I kolejny wiek oświecenia, później wiek XIX, zwłaszcza tutaj ważna postać w historii Portugalii, Markiza Pombala. My mamy w Hiszpanii Mendizabala, nastąpiły tak zwane uwłaszczenia czy wywłaszczenia kościoła, czy też wypędzenia też jezuitów też i pewne własności kościoła, czy też jej klasztory, tak w Hiszpanii tutaj zostały po prostu przejęte przez państwo. Niestety w Hiszpanii przynajmniej wiele z tych klasztorów, budynków pokościelnych, później zostało to zniszczone, opuszczone i praktycznie do dzisiaj możemy zobaczyć skutki tych reform.
Tymczasem patrzymy na ekrany nasze i widzimy, że prezydent Republiki Portugalskiej, całując w dłoni Ojca Świętego, opuścił go, udając się do wnętrza Pałacu Prezydenckiego, dokąd też teraz udaje się również Ojciec Święty. Tam nastąpi ciąg dalszy tej uroczystości powitania. Będzie oficjalne zdjęcie, wpisy w księgę pamiątkową i tam też Ojciec Święty z tarasu Pałacu Prezydenckiego udzieli błogosławieństwa obecnym, witającym go pielgrzymom i mieszkańcom Lizbony. Tam też nastąpi wymiana darów i chwila na spotkanie prywatne Ojca Świętego i prezydenta Marcelo Rebelo de Sousy, prezydenta Portugalii. To wszystko jeszcze przed nami. Trwa teraz przejazd Ojca Świętego do wnętrza pałacu, ponieważ ta część, która trwała dotąd, jak mówiłem, była na zewnątrz, w specjalnie przygotowanym miejscu, przy takiej bramie, jednej z bram wjazdowych do rezydencji prezydenckiej, a teraz już orszak papieski wjeżdża do wnętrza Pałacu Prezydenckiego i tam nastąpi ciąg dalszy, o którym Państwu przed chwilą wspomniałem. I drodzy Państwo, jesteśmy cały czas z Ojcem Świętym tutaj. Może powiem jeszcze kilka słów, mówiliśmy troszkę o Lizbonie, ale kilka słów może o samym też tutaj i kościele miejscowym, który nas tutaj gości, Patriarchat Lizbony, a więc sam tytuł nam mówi, że to jest jakieś miejsce szczególne, nie tylko, że diecezja, ale patriarchat. Nie wszystkie diecezje, kilka diecezji w świecie mają taki tytuł patriarchatu, takie bardziej starsze, bardziej ze znaczniejszą historią. Powstała ta diecezja już w IV wieku, a więc bardzo wcześnie, IV wiek. Metropolią stała się pod koniec XIV wieku i XVIII wiek stała się patriarchatem. Na terenie tej diecezji, patriarchatu tak będę nazywał, bo taką nosi nazwę, mieszka ponad 1,5 miliona mieszkańców, 1,6 miliona ponad mieszkańców, z czego 1,462 miliona to są katolicy. Jest tutaj 285 parafii, 619 kościołów. Pracuje tutaj 281 kapłanów. W ostatnim roku zostało czterech wyświęconych, a więc kapłanów diecezjalnych 281, 250 kapłanów zakonnych. Jest 95 stałych diakonów. Seminarzystów jest 51, w sumie łącznie, na filozofii, na teologii. Były tutaj takie czasy, że tutaj było naraz 300 seminarzystów, ale to już czasy nieco odległe. Może też, tak też niech tej panoramy dopełni to, że w ciągu roku ubiegłego, w 2022 roku, udzielono tutaj chrztów. Ilu chrztów? 7732 chrzty. To też nam tutaj pokazuje troszkę taką dynamikę, skalę. Też o zaangażowaniu Kościoła nam tutaj świadczy, że Kościół tutaj prowadzi prawie 170 różnych instytucji wychowawczych. Ponad 555 instytucji takich charytatywnych, dobroczynnych. A więc jest tutaj to Kościół bardzo mocno obecny w tym wymiarze też społecznym. I jesteśmy już we wnętrzu Pałacu Prezydenckiego. Prezydent, widzimy tutaj na ścianach to właśnie wspomniane przez nas, drodzy Państwo, my to nazywamy tak kafelki, ale to się jakoś pewnie inaczej nazywa. Taka charakterystyczna ozdoba spotykana właśnie na ulicach Lizbony, we wnętrzu, na zewnątrz, na budynkach od strony zewnętrznej. To bardzo ładnie wygląda i taki ma, no chyba jedynie w tym rejonie gdzieś, Portugalia, Brazylia jeszcze jest to, można spotkać. I Ojciec Święty już jest wewnątrz Pałacu Prezydenckiego. Porusza się teraz na wózku, oszczędza siły. Przed nim bardzo intensywny czas. To jest teraz czas na fotografię oficjalną z prezydentem, flaga Portugalii, flaga Stolicy Apostolskiej. Ten punkt tutaj nie przewiduje oficjalnych przemówień ani prezydenta, ani Ojca Świętego. To będzie miało miejsce później. Potem będzie jeszcze spotkanie właśnie i to wtedy będzie czas na przemówienia z przedstawicielami różnych organizacji pozarządowych, samorządów. Ale to ciąg dalszy, drodzy Państwo. Jeszcze wrócę, drodzy Państwo, do tej panoramy Kościoła w Portugalii. Może teraz bardziej już sama Portugalia jako kraj. Ponad 10 milionów mieszkańców liczy Portugalia, w tym 9 milionów katolików. A więc no, ogromna większość to katolicy. Oczywiście inną rzeczą jest kwestia praktykowania tej wiary. 21 diecezji mamy w Portugalii, ponad 4500 parafii w Portugalii. Kapłanów łącznie w Portugalii jest 3200, ponad 267 kapłanów łącznie, diecezjalnych, zakonnych, 47 biskupów, sióstr zakonnych 3861. Na jednego kapłana przypada 2770 katolików. To też taką nam panoramę tutaj może dać. I mówiłem też, drodzy Państwo, o powołaniach w Portugalii, o seminarzystach. To niech nam to może też kilka takich cyfr pokaże tę panoramę. Na 100 tysięcy mieszkańców przypada 4 kleryków na 100 tysięcy mieszkańców. Na 100 tysięcy katolików przypada 5 kleryków. Na 100 kapłanów przypada 14 kleryków. To taka panorama, jeśli chodzi o powołania. Kościół tutaj prowadzi też w Portugalii szpitale. 59 szpitali prowadzi przychodnie zdrowia. Jest ich tutaj 56, tych, które prowadzi Kościół. Domy opieki dla osób starszych, niepełnosprawnych, upośledzonych. 896 takich domów opieki prowadzonych przez Kościół tutaj w Portugalii. Domy dziecka i ochronki 800. I różne ośrodki specjalne edukacji, reedukacji społecznej 27. A więc takie punkty charytatywne, to wyglądają w cyfrach. I szkolnictwo też to jest pole działalności Kościoła tutaj w Portugalii. Przedszkola, szkoły podstawowe ponad 580, gimnazje i szkoły średnie 54 ich tutaj prowadzi Kościół, szkoły wyższe i uniwersytety 21. W tej chwili Ojciec Święty dokonuje wpisu pamiątkowego w księdze w Pałacu Prezydenckim. Powiemy Państwu, cóż to za wpis, kiedy się dowiemy, a dowiemy się chyba jeszcze dzisiaj i przekażemy Państwu, jaką to taką dedykację złożył Ojciec Święty w Pałacu Prezydenckim. Ojcze Święty, Ojcze Marku, pytanie takie jeszcze tutaj o kościele w Portugalii, w Lizbonie, o patriarchacie. kilka słów byśmy prosili?
To same dane statystyczne są rzeczywiście piękne, ale oczywiście każde dane statystyczne są zimne, natomiast Kościół portugalski, który ma piękną historię, piękną przeszłość, też boryka się z wieloma wyzwaniami, podobnie jak inne kraje europejskie, nie tylko Europy Zachodniej, a mianowicie spadek religijności, sekularyzacja, szczególnie wśród ludzi młodych. Ludzie młodzi też, podobnie jak w innych krajach, odchodzą też i od wiary, i od kościoła, są też krytycznie nastawieni. To, co można obserwować też po prądach politycznych, jakie tutaj mają, no, są, istnieją w Hiszpanii, istnieją w Portugalii, to też w jakiś sposób pokazuje właśnie obecny stan portugalskiego społeczeństwa. Mimo tego, że dlatego też takie Światowe Dni Młodzieży są też i ważne dla miejscowego kościoła. Podczas jednej z konferencji prasowych padło właśnie pytanie do biskupów, czego oczekują, czego spodziewają się po tych Światowych Dniach Młodzieży tutaj w Lizbonie. To samo pytanie również zadano biskupom hiszpańskim, jakie owoce przyniosły te Światowe Dni Młodzieży w Hiszpanii, w Santiago i w Madrycie. Więc odpowiedzi były podobne. Trudno jest mówić o liczbach, liczby są piękne, ale trzeba patrzeć długodystansowo. W Hiszpanii te Światowe Dni Młodzieży przyniosły taką odnowę i duszpasterstwa powołaniowego i młodzieżowego, też pewnych struktur parafialnych, czy nawet na płaszczyźnie diecezjalnej, czy też i krajowej. Wobec tego myślę, że czegoś podobnego możemy się spodziewać również tutaj w Portugalii. Sam widok tylu młodych ludzi na ulicach Portugalii jest zaskoczeniem też i dla samych mieszkańców stolicy. Wczoraj mówił o tym sam prezydent. Takiej fali młodych ludzi w Lizbonie jeszcze nie było. I też jak obserwujemy, czy w metrze, czy na ulicy, czy w autobusie, reakcje właśnie Portugalczyków, no to są uśmiechy przede wszystkim, ponieważ no właśnie ta młodzież, też inne pytanie, które padło na jednej z konferencji prasowych, czy młodzież katolicka to są kosmici? Odpowiedź właśnie też była też i młodych. My jesteśmy tacy sami jak inni młodzi, mamy te same problemy, no, interesuje nas ta sama muzyka, czy tam powiedzmy nowe te technologie, ale w sercu młodego katolika, wierzącego, praktykującego jest jeszcze coś więcej, mianowicie poszukiwanie takiej prawdy, którą jest Chrystus i Jego Ewangelia. To jest właśnie to centrum, ta podstawa dla życia wielu młodych ludzi. O tym mówią młodzi też i ludzie. Po to przyjeżdżają tutaj do Lizbony na Światowe Dni Młodzieży, aby umocnić swoją wiarę, a z drugiej strony też zobaczyć, że młody człowiek, który wierzy, praktykuje, który idzie do kościoła, który modli się, nie jest żadnym kosmitą, nie jest też sam przede wszystkim, ale może zobaczyć się no właśnie wśród wielu, wielu młodych z tylu krajów, którzy mają podobne marzenia, którzy mają podobne też jej pragnienia, którzy chcą żyć właśnie Ewangelią Jezusa Chrystusa, iść za Jezusem Chrystusem. I ten Jezus Chrystus ich pociąga, ożywia, popycha, dodaje bodźca też do tego, żeby spojrzeć na ten świat, trudny świat dzisiaj, skomplikowany, no, z nadzieją, że można go i zmienić, i przemienić też na ten świat lepszy, bardziej sprawiedliwy, pełen też i pokoju, jakiejś też i współpracy też międzynarodowej. Wczoraj spotkałem też grupę młodzieży z Ukrainy, niewielu jest Ukraińców, ale spotykają się zawsze z bardzo taką serdeczną reakcją, przywitaniem ze strony innych młodych ludzi. I sama ta grupa też właśnie tych młodych Ukraińców mówiła ze wzruszeniem. Cieszymy się, że tutaj jesteśmy, że możemy uczestniczyć w tych Światowych Dniach Młodzieży, ale z drugiej strony właśnie czego pragniemy? Pragniemy pokoju dla naszej ojczyzny, ale też pragniemy pokoju dla całego świata, ponieważ w wielu punktach te konflikty trwają, nasilają się w różnym stopniu też. Dlatego też jeden z aspektów tego spotkania młodych tutaj w Lizbonie to jest wielka też i modlitwa o pokój na świecie, a w Europie szczególnie o pokój dla Ukrainy.
Ojciec Marek tutaj wspomniał o tej sytuacji, takiej też nie tylko tej statystycznej, ale realnej sytuacji, jeśli chodzi o wierzących, czy o Kościół w Portugalii, czy o może poziom tej wiary. I faktycznie widać ten spadek praktyk religijnych. Też to się wyraża też tak konkretnie w spadku choćby też i liczby powołań kapłańskich i zakonnych. Najwięcej takich, taki rejon najbardziej praktykujący religię, wiarę, to jest północna część kraju. To tak tutaj można zauważyć. I chociaż, jak mówiłem, ta liczba katolików, 10 milionów ponad mieszkańców Portugalii, 9 milionów katolików, ale widać wzrost osób, które się deklarują jako niewierzące, jako agnostycy. Natomiast to, co charakteryzuje tą wiarę też tutaj w Portugalii, to jest pobożność ludowa. Pielgrzymki i no i Fatima. To jest takie miejsce, gdzie przybywają bardzo różni ludzie z Portugalii, mam na myśli tutaj też, mówiąc o tym kraju. Też to jest miejsce ważne dla bardzo wierzących, dla mniej wierzących, czy też nawet dla niewierzących. Fatima to jest miejsce, gdzie po prostu jest bliskie sercu Portugalczykom. Widać to postępującą sekularyzację społeczeństwa portugalskiego. To wyraża się choćby w tym, że prawo portugalskie, jakby Kościół jakby jest coraz mniej słuchany, ten nauczanie Kościoła. Prawo portugalskie ułatwia bardzo mocno rozwody. Tutaj od kilkunastu lat są legalne związki homoseksualne. Też jest legalna aborcja do 10 miesiąca. Też w maju tego roku parlament zaaprobował eutanazję tutaj w Portugalii. To nam też pokazuje właśnie pewne procesy, które tutaj się dokonują. I cała ta sytuacja sprawia, że w Kościele portugalskim jest, rośnie też ta świadomość potrzeby nowej ewangelizacji tego kraju, potrzeby szukania nowych form głoszenia Słowa Bożego, głoszenia Chrystusa, wychodzenia, jak to mówimy, też mówi Ojciec Święty, wychodzenia na zewnątrz, poza kościoły, na różne peryferie. I też Kościół portugalski podejmuje tego typu wysiłki wychodzenia właśnie na te obrzeża społeczeństwa, obrzeża kulturalne, obrzeża mentalne, w sensie odległości od Kościoła, od tego, co Kościół głosi. Próbuje na nowy sposób głosić wiarę. Angażowani są świeccy w Kościele bardzo mocno. Mówił mi jeden z księży, którzy przybyli wczoraj tutaj do Lizbony z Polski, byli z grupą gdzieś na terenie w jednej z diecezji, przez kilka dni tam mieszkali. Ksiądz, który miał do opieki 6 parafii, ksiądz 70-letni. No to nam daje taką też próbkę sytuacji. Bardzo gorliwy kapłan, no ale jeden kapłan i też w tym wieku, ileż może. A więc to zaangażowanie świeckich jest też i koniecznością oczywiście też misją świeckich jest głoszenie Chrystusa i też świeccy mają swoją rolę w Kościele niezależnie od tego, czy kapłani są, czy ich brakuje. Ale kiedy brakuje, to tym bardziej. I też w tym kierunku, drodzy Państwo, Kościół portugalski podejmuje różne inicjatywy pastoralne, duszpasterskie. Rodzina jest w sercu, w centrum uwagi Kościoła portugalskiego. Przekaz wiary w rodzinie. Jest bardzo taka troska, jeśli chodzi o dobrą formację katechistów, czyli tych, którzy głoszą w parafiach, przekazują wiarę, nauczają o wierze. Jest troska duża o obecność w mediach, w nowych mediach, jeśli chodzi o Kościół, o przekaz wiary. Kościół też stara się angażować też w tym wymiarze społecznym, widzieć problemy społeczne. To się szczególnie tutaj ujawniło podczas COVID-u, pandemii i tych zamknięć różnych obostrzeń, gdzie to były też czasy kryzysu ekonomicznego. Mamy tutaj chyba przerwę w tej chwili w transmisji tutaj, jeśli chodzi o obraz. Mamy nadzieję, że zaraz wróci. W tej chwili trwa spotkanie, drodzy Państwo, prywatne prezydenta Portugalii i Ojca Świętego. Ono potrwa kilka chwil, tam nie ma kamery w tym czasie. A my, drodzy Państwo, jeszcze starajmy się przybliżyć sytuację kościoła tutaj w Portugalii. A więc jesteśmy w tym momencie tego kryzysu ekonomicznego i tutaj Kościół wskazuje bardzo mocno, też wskazuje rządzącym problemy społeczne, problemy dotyczące też rodziny, apeluje do przywódców politycznych kraju o pewne konkretne akcje, jeśli chodzi o poprawę sytuacji najuboższych, o solidarność, też kwestia tutaj jest, są widoczni imigranci, jak mówiliśmy, Portugalia ma te kontakty historyczne z różnymi krajami, skąd przybywają imigranci, my ich widzimy tutaj na ulicach. Drodzy Państwo, teraz nastąpi przerwa w naszej transmisji z Lizbony. Dziękujemy Państwu za bycie z nami w tych pierwszych godzinach pobytu Ojca Świętego w Lizbonie i zapraszamy na naszą antenę na godzinę 13:15, o której to godzinie podejmiemy ciąg dalszy naszej transmisji. To będzie spotkanie z przedstawicielami społeczeństwa, z samorządami, z różnymi delegacjami różnych samorządów. A więc 13:15, drodzy Państwo, usłyszymy się ponownie o tej godzinie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kłaniają się Państwu
Ojciec Marek Raczkiewicz,
ojciec Witold Hetnar
i ojciec Grzegorz Woś.
Przy konsolecie.